Kiedy śpiewaliśmy tą pieśń o tym kraju, który już gdzieś tam z daleka nam jaśnieje, przypomniała mi się historia z pewnego zboru. Piękny, niedzielny poranek. Pastor wybrał temat o niebie i tak pięknie mówił o tym niebie. Tak pięknie przedstawiał całe wszystko to, co nas tam czeka. Z takim namaszczeniem. Ktoś tak bardzo się w to słuchał, że zrobiło mu się błogo, tak się rozmarzył i przysnął. I kaznodzieja kończy swoje przesłanie wezwaniem. Czy w świetle tego, co powiedziałem, jest ktoś, kto nie chciałby tam pójść? Z dużym naciskiem powiedział to ostatnie zdanie. I ktoś, kto usłyszał tylko to ostatnie zdanie, wstał. Chwila konsternacji. Pastor pyta, bracie, czy ty naprawdę nie chcesz iść do nieba? Mówi, oczywiście, że chcę. No to dlaczego wstałeś? Bo myślałem, że robisz nabór już dzisiaj. A więc nic nam nie grozi. Wrócimy do naszych domów. Modlimy się o to, żebyśmy bezpiecznie mogli wrócić. Kiedy wrócimy, to jeszcze coś mamy do zrobienia. Nie wiem, dlaczego przewodniczący komisji umieścił mnie na ostatni wieczór tego kongresu. Kaznodzieja, który występuje ostatni, to zawsze drży, czy ktoś nie usłuży na ten sam temat. I właściwie byłem przekonany, że na temat, który jako pierwszy przygotowałem, ktoś usłuży, ale skoro nie, to pozostaje przy mojej pierwszej wersji, przy pierwszym temacie. I żeby nie było tak, jak z małym Jasiem, który w niedzielny poranek po nabożeństwie wraca do domu, mama go pyta, Jasiu, a o czym pastor mówił? Jasiu pomyślał i mówi, nie wiem, bo nie powiedział. Więc żeby dzisiaj wieczorem nikt nie miał takiego dylematu, to od razu powiem, o czym będę mówił, a potem będę starał się mówić o tym, o czym powiem, że będę mówił. Rozpocznę od Nowego Testamentu, przejdę do Starego Testamentu i potem zakończymy również w Nowym Testamencie. List do Efezjan, rozdział 6. I werset 13 powiada o tym, żebyśmy wzięli całą zbroję Bożą. I o tej zbroi, żeśmy tak pięknie i dużo słyszeli, o poszczególnych jej elementach. Ale kiedy wrócimy do domu, mamy dać odpór w dniu złym, a tych złych dni nie planujemy. I mamy dokonać wszystkiego i jeszcze się ostać. Więc pomyślałem, co jeszcze musimy zrobić, żeby wykonać tą część Bożego planu, który na nas został złożony. I w tym czasie, kiedy różne państwa, właściwie wszystkie państwa zbroją się i każde próbuje prześcignąć inne, zbroją się w broń, przed którą nawet największe mocarstwa drżą, nic dziwnego, że na chrześcijańskim kongresie też mówimy o zbroi. Mówimy o walce, może trochę innej niż ta, która toczy się w tym świecie, ale mamy tą świadomość, że toczymy bój. Ciągle jesteśmy w stanie wojny. Jest wojna między dobrem i złem, między Bogiem i szatanem, między królestwem ciemności i królestwem światłości. I my wiemy, po której stronie należymy. My wiemy, do kogo my należymy. I myśląc o przygotowaniu do walki, a będę mówił o gotowości, będę mówił o przygotowaniu do walki i będę mówił o tym, co powinniśmy zrobić, jaką pozycję przyjąć po to, żeby dokonać wszystkiego i ostać się. I myśląc o gotowości do walki, moje serce, moje myśli biegną do jednej z najbardziej spektakularnych walk, jaką opisuje Biblia, a była to walka jeden na jednego i która przesądziła o losach całego narodu. Patrząc na to, co wniosłem tutaj, zapewne wiecie, o czym będę mówił. Pierwsza Samuelowa, rozdział 17. Jest tu opisana historia walki Dawida przeciwko Goliatowi i ta historia jest znana nawet ludziom, którzy Biblii na co dzień nie czytają. I ta historia jest bliska naszej kulturze, bliska nam, dlatego że opisuje kogoś, kto jest słaby, mniejszy, pogardzany, może wyszydzany. On walczy z mocarzem i go pokonuje. Nie ma już tutaj brata Leszka, naczelnego kapelana Wisły Kraków, więc mogę sobie pozwolić na pewne zwierzenie, a wy mu nie doniesiecie. Kiedy oglądam mecz, a zdarza się to dosyć rzadko, bo ciągle nie mogę się nadziwić, jak można się pasjonować czymś takim, że 11 w majtkach biega za kawałkiem skóry nadmuchanej powietrzem. Ale czasami wypada oglądać. I kiedy oglądam mecz, to zawsze kibicuję tym, którzy w opinii publicznej mają najmniejsze szanse. Po prostu taki jestem, taka moja słabość. I powiem jeszcze, że cieszę się, kiedy ten słabszy dokopie temu mocniejszemu. Choć rzadko się to zdarza, ale też mam trochę radości. W tej historii, w pierwszej Samuelowej, 17 rozdziale, opisana jest historia nastoletniego pastucha, który zwala z nóg ponad dwumetrowego Goliata. I w pierwszej Samuelowej jest dużo informacji na temat przygotowania do walki. Zanim pojawił się Dawid, było wiele przygotowań, było wiele strategii, było wiele planów, dlatego że do finału nie wchodzi się bez wcześniej zdobytych zwycięstw. Ale ostateczne przygotowanie widzimy w wersecie 40. Jeżeli macie Biblię albo możecie śledzić na ekranie, ten jeden werset będzie tematem mojego dzisiejszego rozważania. Pierwsza Samuelowa, 17 rozdział i werset 40. Mowa o Dawidzie. Wziął do ręki swój kij, wybrał sobie 5 gładkich kamieni z potoku, włożył je do torby pastuszej, którą miał przy sobie, a służyła mu ona jako sajdak na kamienie. I tak z procą w ręku podchodził do Filistyńczyka. Są tu wymienione 4 rzeczy, 4 przedmioty. Jest kij, są kamienie, jest torba i jest proca. I chciałbym mówić o tym, co te 4 przedmioty reprezentują, jakie lekcje przekazują do naszego życia. Kiedy czytam Biblię, moja teologia jest następująca. Nie wszystko, co jest napisane w Biblii, jest napisane do mnie. Nie wszystko, co jest napisane w Biblii, jest napisane o mnie. Ale wszystko, co jest napisane w Biblii, niesie jakieś przesłanie do mojego życia. Ma jakieś znaczenie. I nasza rola polega na tym, abyśmy dokładali wszelkich starań, żeby należycie interpretować Boże Słowo. Moi wspaniali poprzednicy, przedmówcy, rośli, młodsi, piękniejsi, posługiwali się najnowszymi środkami multimedialnego przekazu. Pomyślałem, postaram się im dorównać. I dlatego to, co było do zdobycia w Dziwnówku, zdobyłem. Ten kij znalazłem na plaży i to był jedyny na drodze z Dziwnówka do Dziwnowa. Owszem, był jeszcze jeden, ale on wyglądał trochę jak Wałt Kacki, a że nie wyglądam na Goliata, więc zostawiłem go w spokoju. Wziąłem ten, który doskonale ilustruje to, co będę chciał dzisiaj przekazać. Kij. O czym mówi kij? Co nam przedstawia, co reprezentuje? Na dzisiejszy wieczór pomyślałem o tym, że kij reprezentuje czy stanowi o równowadze. Kij pomaga nam zachować równowagę na nierównym terenie. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają, a więc mam się na czym oprzeć. Kiedy idę po nierównym terenie, kiedy idę po niebezpiecznym terenie, mam coś, na czym mogę polegać. I ten kij reprezentuje, czy mówi o tym, że w naszym życiu potrzebujemy równowagi. Stając do walki w życiu, tego właśnie potrzebujemy. Równowagi, stabilności. Nie może być mowy o wahaniu, nie może być mowy o jakiejś chwiejności. I kiedy jakiś czas temu śledziłem wydarzenia, które miały miejsce na Bliskim Wschodzie, wychwyciłem jedno ciekawe zdanie komentatora. Powiada tak, żołnierze izraelscy nie mają żadnej wątpliwości, że walczą w słusznej sprawie i że wygrają, bo są najlepiej wyszkoloną armią na świecie. Żadnej wątpliwości, żadnego wahania, żadnej chwiejności. Tu na kongresie czujemy się w miarę bezpiecznie. Są bracia, którzy jeżeli coś tam nam doskwiera, od razu wyskakują z mieczem ducha, od razu zasłaniają nas jakąś tarczą wiary. Ale jutro stąd wyjedziemy. Wyjedziemy na niepewny teren. Będziemy poruszać się po niepewnym gruncie. I po to, żeby zwyciężać, żeby wykonać to, o czym czytaliśmy w liście do Efezjan, musimy być stabilni. Nie możemy mieć żadnych wątpliwości, po której stronie należymy, po której stronie stoimy i do kogo należymy. W naszym kraju i nie tylko toczy się wielka debata, szczególnie teraz w dobie kryzysu, jak zachować równowagę pomiędzy przychodami i wydatkami w budżecie, jak zachować równowagę pomiędzy prawem do prywatności a skuteczną walką z przestępczością zorganizowaną. W Kościele też debatujemy o tym, jak zachować równowagę pomiędzy zaspokajaniem duchowych potrzeb ludzi i zaspokajaniem ich fizycznych potrzeb. Generalnie, podsumowując tą część, ten pierwszy punkt, możemy powiedzieć, że ludzie są zainteresowani równowagą. Ludzie są zainteresowani równoważeniem. I ten kij przypomina nam o tym, że w życiu potrzebujemy równowagi. Nie możemy się chwiać. Nie możemy być jak motylki, które latają z jednego kwiatka na drugi, ale musimy być ugruntowani w Słowie Bożym i tak jak dzisiaj było powiedziane, przyklejeni do zboru, po to, żeby ostać się w dniu złym. Kolejna rzecz na naszej liście to kamienie. Niesamowicie trudno było na plaży znaleźć takie kamienie. Mam tu takich 5. Nie wiem, czy Dawid posługiwał się kamieniami takiej wielkości, czy może innymi. Na pewno jedna cecha jest wspólna dla nich wszystkich. Są gładkie. Jeżeli ktoś nie wierzy, niech sprawdzi. Dam biskupowi. Jest gładki. To miło usłyszeć, że kaznodzieja mówi prawdę. Może być taki dla tych z tyłu, czy na tych z tyłu. No jest sprawą oczywistą, że kamienie to nie jest broń defensywna. Za takim kamieniem nie można się schować, tak jak z tą piękną tarczą, która była nam malowana i czuć się bezpieczny. Kamienie to broń ofensywna. Kamienie są po to, żeby nimi atakować, żeby je wyrzucać, żeby wchodzić na teren wroga i go pokonywać. Aby odnieść sukces w życiu, aby odnieść sukces w zwiastowaniu Ewangelii Jezusa Chrystusa, nie możemy przyjmować postawy defensywnej. Musimy iść naprzód, wchodzić nawet na teren wroga, wiedząc, że ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, doprowadzi je do końca. I mamy taką wspaniałą obietnicę, że Bóg będzie błogosławił wszelkie nasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. Ja mam nadzieję, że na tym kongresie zostały pobudzone nasze serca do tego, abyśmy marzyli, abyśmy mieli wielką wizję, wiedząc, że Bóg będzie nas wspierał w naszych dobrych zamierzeniach i poszczęści nasze dzieła wiary. A więc kamienie. Kamienie mówią o tym, że mamy być gotowi do tego, aby wchodzić na teren wroga, aby atakować. Trzecia rzecz na naszej liście to torba, albo inaczej sajdak. Dawidowa na pewno była inna. Ta była najlżejsza, najprostsza do przemycenia, a więc taką wybrałem. Co reprezentuje torba? Znałem kiedyś człowieka, który już był w podeszłym wieku i nosił ze sobą torbę, która pamiętała chyba jeszcze jego dziadka. Była starsza na pewno od niego. Torba, sakiewka reprezentuje, czy mówi o wytrwałości, mówi o poświęceniu. Ta torba poświęciła się dla tego człowieka. Ta torba mówi o wytrwałości. I sakiewka, torba służyła Dawidowi do tego, aby mógł przenieść te 5 kamieni z potoku na pole walki. Po co aż 5 kamieni? No są różne teologie, przypomnę przynajmniej 2. Po pierwsze, gdyby Dawid za pierwszym razem nie trafił, to mógł podjąć kolejną próbę, bo miał tutaj zapas. Druga teologia mówi, że Goliat miał jeszcze 4 braci. Gdyby któryś z nich odważył się stanąć w obronie Goliata, Dawid był przygotowany na całą 5. Zasada odnosząca się do zwycięstwa brzmi następująco. Potrzeba oddania, potrzeba poświęcenia, potrzeba wytrwałości. Kiedy słuchamy polityków, dowiadujemy się, że podkreślają to, że walka z terroryzmem będzie długa i potrzeba determinacji. Nie wystarczy jedna akcja. Nie wystarczy jeden atak, jedno małe zwycięstwo. Po to, żeby odnieść całkowite zwycięstwo, potrzeba wytrwałości i podobnie jest w naszym chrześcijańskim życiu. Co będzie, jeśli pierwsze uderzenie będzie nieskuteczne? Ta torba mówi, możesz kontynuować, możesz iść naprzód, masz zapas. Trochę mi kojarzy się to z pannami z Ewangelii, które miały zapas, które miały bańki i miały w nich oliwę. Obyśmy byli przygotowani i do tego, żeby być wytrwałymi. Wielkie wrażenie wywarła na mnie pewna lista bohaterów przedstawiona w Biblii, przedstawiona w 2 Księdze Samuelowej w 23 rozdziale. Jest tam lista 37 imion, i są to imiona najsłynniejszych rycerzy Dawida. Ale 3 pierwszych znalazło się na tej liście właśnie ze względu na wytrwałość. Z powodu tego, że byli to ludzie wytrwali. Pierwszy z nich to Joszeb. Czytamy o nim, że zabił włócznią 800 naraz. Godny przeciwnik naszego kochanego brata Marka. Nie wiem, czy podjąłby to wyzwanie, czy brałby prysznic, zdejmował zegarek. 800 naraz. Jak to się robiło w tamtych czasach? No myślę tak, jak demonstrował nam brat Tomasz. Ciach, 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 kolejny. Ciach, 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 następny. I aż ich było, doliczył 800. Pomyślmy, 800 w pojedynkę. Jak to się robiło w tamtych czasach, kiedy nie było broni masowego rażenia, nie było granatów ręcznych i tak dalej? Właśnie tak, jak zademonstrowałem. Drugi na liście to Eleazer. Czytamy o tym, że on walczył z Filistyńczykami, aż ręka przywarła mu do miecza. Nie czytamy, czy kogokolwiek zabił, ale dostał medal za wytrwałość. Niech ten statyw reprezentuje, czy symbolizuje ten miecz, którym walczył Eleazer. Pomyślmy od rana do wieczora. I na koniec dnia, kiedy było już po wszystkim, on nie potrafił wypuścić tego miecza ze swojej ręki. Nie czytamy, czy kogokolwiek zabił, ale walczył tak długo, aż ręka przywarła mu do miecza i z tego względu dostał się na pierwsze miejsce na liście króla. Wytrwałość. Trzeci, Szamma. O nim czytamy, że on stanął na działce obsianej soczewicą i obronił ją przed wrogiem. Ktoś powie, co to takiego? Działka obsiana soczewicą. On tam stanął, tam walczył, obronił ją i za to dostał tak zaszczytne wyróżnienie Virtuti Militari za działkę obsianą soczewicą. Rozumiemy, że ktoś może zostać bohaterem, bo walczył w obronie Pałacu Królewskiego, walczył w obronie prezydenta, stanął w obronie ojczyzny, ale ryzykować życie w obronie jakiegoś poletka obsianego soczewicą, obsianego fasolą. Kochani, mamy tu człowieka, który był wytrwały pomimo tak niskiego, powiedzielibyśmy może upokarzającego zajęcia. Bo do tego, aby wygrać, potrzeba wytrwałości. Może ktoś odczuwał, że inni to mają jakieś zaszczytne zajęcie. Ktoś jest biskupem, ktoś jest prezbiterem, ktoś jest ewangelistą, ktoś ma dar uzdrawiania, ktoś pięknie śpiewa, ktoś fantastycznie gra. Ktoś ma jakieś eksponowane, ważne stanowisko, ale ja tu tylko zamiatam. Moja pozycja nic się nie liczy. Ja stoję przy działce obsianej fasolą. Wiecie, co odkryłem? U Boga nie liczy się to, jaką masz pozycję, jakie masz stanowisko, ale liczy się to, czy byłeś wierny. Liczy się to, czy byłeś wierny. I kiedy wrócimy do naszych domów, o tym właśnie chciejmy pamiętać. Bez względu na to, gdzie nas Bóg postawił, mamy być wierni. Bez względu na pozycję, bez względu na stanowisko. Na końcu tej podróży dostaniesz medal. Dostaniesz medal za wytrwałość. Medal, który wręczy sam Król Królów i Pan Panów, jeśli wytrwasz. A więc kij reprezentuje równowagę. Kamienie mówią o tym, że trzeba atakować. Sakiewka mówi o tym, że trzeba być wytrwałym. I to dotyczy absolutnie każdej dziedziny naszego życia. Także życia modlitewnego. Szczególnie na pierwszym turnusie było tak wiele próśb modlitewnych. Płakaliśmy, współczuliśmy, utożsamialiśmy się z wieloma prośbami, nawet tragediami, które dzieją się gdzieś tam w rodzinie. I ku zachęcie dla tych, którzy borykają się z różnymi trudnymi sytuacjami w waszych domach, w waszych rodzinach, opowiem historię, którą jakiś czas temu usłyszałem o pewnym młodzieńcu, który zbuntował się przeciwko wszystkiemu i przeciwko wszystkim. Wszystkich uważał za nic. Ale miał matkę, która modliła się. I kiedy zaczął palić nie tylko w piecu, ale coś, czego palić nie powinien, matka modliła się. Kiedy zaczął pić, mama modliła się. Kiedy zaczął brać narkotyki, mama modliła się. Kiedy popełniał przestępstwo i trafił do więzienia, co mama robiła? Modliła się. W końcu sędzia skazał go na obóz resocjalizacyjny gdzieś daleko, na odludziu, w lesie, nad jeziorem. I co mama robiła? Modliła się. I ten młodzieniec, strasznie zbuntowany, strasznie wrogo nastawiony do wszystkich, nikt sobie nie mógł z nim poradzić. Sam sobą nie mógł sobie poradzić. Bóg działał w jego życiu dlatego, że mama modliła się. I pewnej nocy stanął nad brzegiem tego jeziora. Późną nocą i zaczął krzyczeć: Boże, zostaw mnie w spokoju. Boże, daj mi spokój. Boże, nie chcę iść Twoją drogą. Boże, kiedy w końcu dasz mi spokój? I tak nakrzyczał na Pana Boga, a kiedy się uspokoił, usłyszał również donośny głos, który mówił: dam Ci spokój wtedy, kiedy Twoja mama da mi spokój. Zaskoczyliście? Dam Ci spokój wtedy, kiedy Twoja mama przestanie pukać do moich drzwi. Niech to będzie zachętą i taką nową nadzieją dla was, którzy walczycie o swoje domy, o swoje rodziny, o swoich najbliższych. Tutaj, jak powiedziałem, jesteśmy otoczeni. Zewsząd ktoś tam wkłada przyłbicę zbawienia, ktoś staje starczą przed nami, ktoś zaczyna walczyć razem z nami, ale za chwilę stąd się wyjedziemy. Wrócimy do naszych domów, Nie będzie już tak szybkich kaznodziei, którzy na każde zawołanie będą stawać z tą tarczą wiary razem z nami. I przypomina mi się stary refren. Ani brat mój, ani siostra, tylko Panie, ja muszę więcej modlić się. Ja dzisiaj nie będę nikogo prosił do przodu. Będziemy mieli czas modlitwy. I chciałbym, abyśmy modlili się o te cztery rzeczy, które będą tak bardzo istotne, tak bardzo ważne, kiedy wrócimy do naszych domów. Wytrwałość w modlitwie sprawi to, że będziemy oglądać wspaniałe, piękne rezultaty, kiedy będziemy wytrwałymi. I ostatnia rzecz na naszej liście to proca. Nasze proce różnią się i to znacząco od tych, jakimi posługiwał się Dawid. Nie mam rekwizytu, ale mam waszą wyobraźnię i taki bardzo prosty rysunek. Tak patrzę na to i wiem, że Goliat był olbrzymem, że to był wielki facet. Ale kiedy patrzę na to, nie mogę się nadziwić, jak czymś takim można trafić nawet słonia. Kawałek skóry, do tego przyczepione dwa rzemyki, w środku kamień, kilka ruchów ręką, w odpowiednim momencie wyrzucone i to ma dolecieć precyzyjnie do celu. Powiem tak, gdybym ja miał czymś takim się posługiwać, Goliat mógł się czuć w 100% bezpieczny. Ale w księdze celnej, gdyby to był jeden przypadek, to bym jeszcze miał jakieś wahania, ale w Księdze Sędziów czytamy o 700 beniaminitach, z których każdy trafiał rzuconym z procy kamieniem co do włosa, nie chybiając. To się nazywa precyzja. Ja myślę, że Dawid chodził do ich szkoły. I ten kamień, który wyleciał z tej procy, świszcząc, przebijając powietrze, przeleciał jakąś tam odległość, utkwił w skroni Goliata, który upadł twarzą do ziemi i był to upadek całkowity. Co jest ciekawego w tej historii, że Goliat ugodzony w czoło nie upadł do tyłu, ale upadł twarzą na ziemię. Jedyne logiczna odpowiedź, jaka mi się nasuwa, to ta, że ze względu na to, że lżył Boga żywego, Boga Izraela, musiał przed nim się pokłonić, ale to nie był pokłon upamiętania, ale pokłon ku jego zgubie. Jak to było możliwe? Jak to się stało? Było to możliwe dlatego, że Dawid był stale gotowy. Czytamy o tym, że on wychodził do Goliata z procą w ręku. Ta proca nie była w jego kieszeni, ta proca nie była w jego torbie, ale ta proca była w jego ręce. Dawid był gotowy i tylko czekał na odpowiedni moment, aby wypuścić ten kamień i przynieść całemu narodowi zwycięstwo. Ja wierzę, że w naszym chrześcijańskim życiu zwycięstwo odnosimy po części dzięki planom, po części dzięki strategiom, ale też dlatego, że korzystamy z nadarzających się okazji. I dlatego musimy być stale gotowi. Proca musi być stale w naszej ręce, bo nie wiemy, kiedy jakieś drzwi do zwiastowania Ewangelii się otworzą, kiedy nadarzy się odpowiednia okazja. 3 tygodnie temu w Opolu, w naszym zborze, zainicjowana została takie przedsięwzięcie, które nazwaliśmy Opolskie Dni Biblii albo Opolski Weekend z Biblią. Na głównym placu miasta została ustawione podium, namiot, dwa krzesła, mikrofon, głośnik i w piątkowe popołudnie, aż do wieczora, przez całą sobotę i w niedzielne popołudnie był czytany Nowy Testament non-stop. Ludzie się zmieniali co 15, co 20 minut, co pół godziny i do mikrofonu, na głos, wszystkim, którzy przechodzili, był czytany Nowy Testament od Ewangelii Mateusza po objawienie świętego Jana. Ludzie przechodzili, zatrzymywali się, ludzie ze zboru mieli Nowe Testamenty, rozdawali I był to wspaniały czas do tego, aby rozmawiać z ludźmi, mówić im o tym, że mogą mieć nowe życie w Jezusie Chrystusie. Rozdaliśmy ponad 3500 Nowych Testamentów. I w ciągu tych 3 dni cały Nowy Testament został przeczytany. Mój syn, który był bardzo mocno zaangażowany w ten projekt, napalony, zachęcony, zbudowany, wrócił do domu i mówi, mam takie marzenie. No i tak mi się marzy, żeby mógł czasem, kiedy pójdę do pracy, żebyśmy mogli rozpocząć dzień od czytania Bożego Słowa i modlitwy. Ja jako duchowy człowiek, ojciec, tłumaczę, synu, do roboty idziesz po to, żeby pracować, a nie po to, żeby Biblię czytać. Tak go zachęcałem. Coś mu tam jeszcze powiedziałem w podobnym tonie ku zachęcie. Nie wiem, czy mi coś odpowiedział, czy nie. Ale w poniedziałek przed południem otrzymuję maila. Maila, który rozpoczynał się: tato, nie uwierzysz, co się stało. Synu, chodź i opowiedz, co się stało.
To było niesamowite, bo w poniedziałek miałem takie marzenie, a już we wtorek nadeszła w ogóle burza tam, gdzie pracowałem, i waliło piorunami, więc ja pracuję jako informatyk i poprosiłem wszystkich w pracy, żeby wyłączyli komputery, tak dla bezpieczeństwa. I za 15 minut dzwoni do mnie koleżanka z biura obok i mówi, wpadnij na kawę, porozmawiamy sobie. Ja tak mówię, wiesz co, tak się akurat składa, że mam tutaj ostatni egzemplarz, zupełnie przypadkowo, Nowego Testamentu z ilustracjami, a może wpadnę, poczytam wam do kawy. I nim się zorientowałem, byłem tam u niej w biurze, siedziałem na krześle, dookoła mnie 6 koleżanek z pracy, otworzyłem Biblię na Dziejach Apostolskich i przeczytałem o tym, jak Duch Święty został rozlany, jak Piotr wygłaszał kazanie. I nawet podczas czytania telefon zadzwonił i ta koleżanka mówi, nie teraz, może później. Także Bóg spełnia wszystkie marzenia. Amen.
Zachęcam, trzymaj proce w ręku, bądź gotowy, bo nie wiesz, kiedy nadarzy się odpowiedni moment, aby złożyć świadectwo o Jezusie Chrystusie. Biblia mówi, nie mam im prawić kazań, ale niech powiedzą o tym ci, których odkupił Pan. I stare tłumaczenie mówi, jako ich wykupił z ręki nieprzyjaciela. Cieszysz się zbawieniem? Odkupił ciebie Pan? Bądź gotowy, aby złożyć świadectwo o Jezusie Chrystusie. Wiecie, co mnie zaskakuje jeszcze w tej historii już na koniec? Kiedy wychodziłem tutaj z moimi rekwizytami, na co zwróciliście uwagę? Na moją koszulę? Skarpetki? Kij. Samych Goliatów tu mamy. Goliat też zwrócił uwagę na kij. I mówi, wychodzisz do mnie z kijem, czy ja psem jestem, będziesz mnie bił? W ogóle nie zwrócił uwagę na proce. W ogóle na to, chociaż ona była w jego ręku. W ogóle nie zwrócił uwagę na proce. Proca Goliata w ogóle nie zainteresowała. Ale kiedy dostał kamieniem, nie był na to przygotowany. I wniosek jest bardzo prosty. Czasem możemy zaślepić diabła, uderzając wtedy, kiedy się najmniej spodziewa. Przemówić wtedy, kiedy on myśli, że już zamilkłeś, że wszystkie argumenty zostały ci zabrane. 4 lekcje, 4 przedmioty, 4 lekcje, jakie możemy wynieść z dzisiejszego kazania. Kij mówi o tym, że mamy zachować równowagę. Wiatry napierają, różne doktryny do nas przychodzą, ale my mamy być stali w wierze. Żadnej chwiejności. Kamienie mówią o tym, że mamy atakować. Nie możemy przyjmować pozycji defensywnej, ale mamy atakować. Torba mówi, aby zwyciężyć, potrzebujesz wytrwałości. Bądź wytrwały. Jeszcze trochę, a zwyciężymy. I proca mówi o tym, że mamy być stale gotowi. Jeśli codziennie będziemy ubierać całą Bożą zbroję. Nie tylko ostaniemy się, ale zwyciężymy. I ostatnia księga Biblii, mówiłem, że zakończę na Nowym Testamencie, ostatnia księga Biblii, księga Apokalipsy, daje wiele wspaniałych obietnic dla tego, kto zwycięży. Ja przywołam tylko kilka. Drugi rozdział, 7 werset powiada: zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota. 11 werset: zwycięzca nie dozna szkody. 26 werset: zwycięzcy dam władzę. 3 rozdział, 5 werset: zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe. 12 werset: zwycięzca zostanie filarem. 21 werset: zwycięzca zasiądzie z Panem na jego tronie. I ostatnia obietnica, 21 rozdział i 7 werset mówi: a zwycięzca odziedziczy wszystko. Zwycięzca zgarnie całą pulę. Chcemy być zwycięzcami? Niech Pan dopomoże, abyśmy umieli chodzić w zbroi Bożej na co dzień i zwyciężyć. To jest moje przesłanie, które miałem na sercu, aby w tym klimacie militarnym się z wami podzielić. Abyście mieli coś oprócz zbroi Bożej, o czym warto pamiętać, kiedy wrócimy do swoich domów. Powstańmy, aby się pomodlić. Tak jak powiedziałem, nie będę nikogo wzywał dzisiaj do przodu. Niech każdy rozważy w swoim sercu, na jakim etapie przywdziewania Bożej zbroi jest i czego jeszcze potrzebuje, nad jaką dziedziną swojego życia potrzebujesz jeszcze popracować, aby zaliczyć się do grona zwycięzców. Tak przez chwilę, kiedy zespół będzie grał, może nie będziemy teraz śpiewać, ale niech muzyka brzmi, a my w takim skupieniu przed Panem uchwyćmy się szaty Pana Jezusa Chrystusa i powiedzmy: Panie, w tej dziedzinie jeszcze mi czegoś nie dostaje. W tej dziedzinie mam braki. Proszę Ciebie, abyś był ze mną, abyś zaspokoił i tą potrzebę, abyś wzmocnił wiarę w tej dziedzinie, której słabnę. Może potrzebujesz jakiegoś zboru, potrzebujesz kościoła, bo nie jesteś zdecydowany. Proś Boga, aby Ci wskazał, gdzie masz się przyłączyć, gdzie ma być Twój duchowy dom po to, abyś mógł przyjmować tą zrównoważoną strawę Bożego Słowa. Może potrzebujesz więcej odwagi, aby atakować wtedy, kiedy przychodzą ogniste pociski złego. A może potrzebujesz wytrwałości, bo tak szybko się zniechęcasz, tak szybko poddajesz się, tak szybko rezygnujesz, bo taka jest presja, tak wiele jest niebezpieczeństw. A może potrzeba więcej gotowości, bo coś innego niż Boże Słowo zajmuje więcej miejsca w Twoim życiu i kiedy przychodzą różne ataki, nie jesteś na to gotowy. W czymkolwiek nie domagasz, zwróć swój wzrok na Jezusa. Przyjdźmy w społecznej modlitwie przed Boży tron i uwielbiajmy Go, dziękujmy Mu za to, dokąd nas już doprowadził i prośmy o kolejne zwycięstwa. Halleluja. Niech muzyka brzmi, a nasze serca niech nastroją się na słuchanie Bożego głosu i przyjęcie tego, co nam chce powiedzieć. Przyjmijmy Boże Słowo. Przyjmijmy Jego wzmocnienie. Niech umocni w naszą wiarę. Halleluja. Halleluja. Módlmy się społecznie. Panie, tak świadomi tego, że ani brat, ani siostra nie może się za nas zadość pomodlić, ale każdy jeden z nas musi brać odpowiedzialność za swoje życie. Chcemy się uczyć wytrwałości nawet w modlitwie. Kiedy przychodzą próby i doświadczenia, szczególnie wtedy tego potrzebujemy. Potrzebujemy równowagi w swoim życiu. Potrzebujemy tego kija, który nas będzie prowadził. Potrzebujemy odwagi, aby być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Potrzebujemy wytrwałości po to, aby oglądać dobre owoce naszej pracy i naszego życia. Aby kiedy zabierzesz nas do siebie, abyśmy nie wchodzili z pustymi rękami, ale aby uczynki rąk naszych, aby uczynki, które tutaj pozostawimy na ziemi, szły za nami. I w ten sposób, abyśmy mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistej chwały. Panie, dziękujemy Tobie za nadarzające się okazje, aby opowiadać o tym, jak wielkich rzeczy dokonałeś w naszym życiu. Panie, za to, co czyniłeś wśród nas, uwielbiamy Cię i oczekujemy na więcej. Przydaj nam wiary. Przydaj nam wiary, że nasz kraj może być przemieniony przez moc krwi Jezusa Chrystusa. Wiej, Duchu Święty, ogarniaj nasze miasta, nasze wioski. Niech przyjdzie przebudzenie. Niech przyjdzie przebudzenie od Ducha Świętego, a nas uczyń gotowymi w każdym czasie, aby zagarnąć te rzesze, które chcesz przyprowadzić do swojej owczarni. Dziękujemy Ci za to, że nam tak obficie błogosławisz. I na resztę tego wieczora prosimy, abyś nad nami czuwał. Bo ufamy Tobie i prosimy przez miłość Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.